Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please!
Dzień dobry, dobry wieczór. Tu podcast Pick Please, a podcast Pick Please puszczamy głośno, tak jak dzisiejszy odcinek o koncercie, który trzeba puszczać głośno. Ale na początek wprowadzenie. Co ma wspólnego świąteczny indyk, film Taksówkarz i wspaniała muzyka? Co skupia wokół siebie Ericka Claptona, Boba Dylana, Muddy Watersa, Johnny Mitchell, Ringo Stara, Neila Younga, Ronniego Wooda czy doktora Johna? Ano jedno wspaniałe zjawisko. The Band. Czyli zespół, który w święto Dzień Chrzcienienia w połowie lat 70., stąd indyk, postanowił zagrać spektakularny pożegnalny koncert, stąd wspaniała muzyka, i zarejestrować to wydarzenie jako przełomowy film koncertowo-dokumentalny pod kierownictwem Martina Scorsese. Stąd film Taksówkarz, a w zasadzie nawiązanie do niego. A to wszystko z obsadą wyżej wymienionych muzyków, choć było ich jeszcze więcej. I tak oto opowiadamy dziś o albumie koncertowym, który stał się też swego rodzaju wykładnikiem, jak można zorganizować mega gig, jak grać na żywo i jak go zarejestrować za pomocą kamer, wideo, ale like a boss. The Band, Last Waltz to tytuł wydawnictwa. Jeśli natkniecie się na rankingi najwybitniejszych koncertówek rockowych wszechczasów, trudno będzie nie wpaść na tę pozycję muzyczną w top 10. Pick Please nie jest odosobniony w swoich rankingach ulubionych płyt zagranych na żywca. Kochamy ten krążek, ten film. Ale że jest nas dwóch, tu na wizji, zatem prezesie Kubo, co możesz powiedzieć o swojej miłości do ostatniego walca chłopaków z The Band?
Ja powiem tyle, że jakbym miał maszynę czasu i powiedziano by mi, że mogę się cofnąć gdziekolwiek, gdzie chcę i coś zobaczyć, to wydaje mi się, że nie byłby to Woodstock, tylko byłby to ten koncert. Chciałbym tam być pośród publiczności tego wieczoru.
Słuchałbyś i jadłbyś.
Słuchałbym i jadłbym, o tym będziemy jeszcze mówić właśnie, jak tam się ludzie zajadali indykami, ale ja się z tym zetknąłem gdzieś tam przy odkrywaniu muzyki, wydaje mi się, że w późniejszym okresie na studiach. Trafiłem na zespół The Band przez Boba Dylana i, że tak powiem, już tak zostałem z The Band, bo gdzieś ten The Last Waltz mi się trafił, go puściłem i się zakochałem totalnie. I w ogóle The Band mają specjalne miejsce u mnie w sercu. U ciebie, Łukasz, jak było, kiedy odkryłeś The Band i The Last Waltz'a?
Wiesz co, ja strzelam, że ty żeś to uczynił. Tak sądzę, że to był 2020 rok, bo przejrzałem swoje listy płyt z 21, 22 i tam tego nie było, ale jestem przekonany, że to było krótki czas wcześniej. Więc to było takie zderzenie ze ścianą na zasadzie, o ty, jakie to jest dobre, ale to jest długie, ale to jest takie dobre. No tam się wszystko zgadzało. O swoich odczuciach jeszcze powiem o tej płycie. Absolutne arcydzieło. To jesteśmy zgodni i to będziemy tego bronić po prostu jak Rejtan i w ogóle, no zasadniczo you shall not pass, jeśli ktokolwiek będzie to krytykował tą płytę i stwierdził, że to jest badziew. Nie, 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 to jest jedno z najwybitniejszych wydawnictw muzycznych, jakie kiedykolwiek przyszło nam dane usłyszeć. A że ty jeszcze powiedziałeś, żebyś się przeniósł do tego pamiętnego 25 listopada 1976 roku do San Francisco's Winterland Ballroom, to mówi samo za siebie. No to powiedzmy sobie krótko o tym wspaniałym wydarzeniu, o tym wieczorze. Ten 25 listopada właśnie w połowie lat 70., no to jest specyficzna data. To jest święto, święto Dziękczynienia. I właśnie ten dzień okazał się idealną datą na zorganizowanie wspaniałego pożegnalnego koncertu zespołu The Band, o którym dzisiaj będziemy opowiadać. Bardzo tak w sposób zrównoważony będziemy sobie wybierać poszczególne zagadnienia, więc na początek oczywiście Kuba jako spec opowie o samym The Band, o jego historii. Ja tak krótko o tym wydarzeniu. Cały ten koncert, który był można powiedzieć wielką muzyczną fiestą, ponieważ zgromadził no niesamowitą ilość gwiazd i wybitnych muzyków, odbył się właśnie San Francisco Winterland Ballroom. I to naprawdę było coś, to było niesamowite venue koncertowe, w którym grali najlepsi i myślę, że Kuba jako spec mógłby powiedzieć, kto tam grał. Kuba, z głowy powiesz, kto tam nagrał bardzo dużo płyt?
No przede wszystkim Grateful Dead i Allman Brothers Band na pewno występowali tam wielokrotnie.
Bardzo czujny jest pan Jakub, Allman Brothers oczywiście, Grateful Dead tam było ładne parę razy. Mój kochany Jimi Hendrix też tam zagrał, ale jak dobrze wiesz, jeszcze Kiss i Sex Pistols też tam byli. Pożegnalny show zespołu The Band to nie jest byle co, bo to była kapela, która można powiedzieć, grając ten gig, to tak dla ich kariery to było z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Bo oni de facto debiutowali tam jako ten pełnoprawny zespół The Band właśnie w tym miejscu i w tym miejscu stwierdzili, przynajmniej jeden z nich na pewno, o czym też powiemy, że w zasadzie zespół zakończył swój byt koncertowy. To była kapela, która wywodzi się w większości z Kanady. To był band, który naprawdę miał status niesamowitej gwiazdy, wyprzedawał stadiony, venue. Nie zawsze tak było, natomiast w połowie lat 70. oni stwierdzili, o czym też jeszcze potem powiem, że czas najwyższy przestać koncertować, ponieważ zauważyli, że życie w trasie jest po prostu wybitnie wykańczające. Oni się chcieli skupić na nagrywaniu płyt. Tak samo zrobili zresztą The Beatles, więc padł pomysł, to zagramy jeden świetny koncert i to jest właśnie ta data, ten listopad 76 roku. No i wpadli na pomysł, że warto by było też go zarejestrować, zrobić taki, można powiedzieć, film dokumentalny. No i co istotne, ten film trzeba było odtwarzać bardzo, bardzo głośno. Zatem po 11 latach funkcjonowania jako The Band zespół zakończył swój byt, ale przecież miał na koncie niesamowitą karierę, prawda Kuba?
Tak, The Band zaczynało swoją karierę 16 lat przed tym koncertem. Ty wspomniałeś o 11 latach istnienia, tutaj chodzi o 11 lat istnienia pod nazwą The Band, bo oni dłużej grali ze sobą. Wszystko to zaczęło się od tego, że członkowie tego zespołu pochodzili z takiej grupy, która nazywała się The Hawks i to był zespół, który wspierał instrumentalnie takiego wokalistę, który nazywał się Ronnie Hawkins. Chłopaki byli muzykami, którzy jeździli z nim na tury i grali z nim koncerty. Tam na początku dołączył Robbie Robertson. Tam był taki przemieszany skład. Część muzyków była z Kanady, jak już wspomniałeś, część była z USA. Ci goście z USA powoli rezygnowali z tych występów z Ronnie Hawkinsem. No i na ich miejsce przychodzili nowi muzycy, którzy właśnie później stworzyli The Band. Robbie Robertson, czyli główna postać The Band, główny songwriter, dołączył do tego zespołu mając 17 lat. Ronnie Hawkins powiedział mu wtedy, że tutaj nie będzie dużych pieniędzy, ale za to będą dziewczyny. I to przekonało Robbie'ego Robertsona, że chce tutaj być. No i chłopaki jeździli na początku w trasę właśnie z Ronnie Hawkinsem. Po pewnym czasie oczywiście pojawiło się to, że no chcieli czegoś więcej. Ronnie Hawkins był jednak takim artystą uznanym, ale trochę niszowym i nadarzyła się okazja, ponieważ Bob Dylan szukał zespołu elektrycznego, żeby wesprzeć swoją elektryczną trasę. To była pierwsza trasa elektryczna Boba Dylana. On jeszcze wcześniej grał po prostu tylko i wyłącznie akustycznie. No i chłopaki stwierdzili, że zdecydowanie to jest dobry moment, żeby przeskoczyć. Bob Dylan jest tak bardzo uznany. Natomiast pokazało się, że jest to dość problematyczne, bo ludzie bardzo negatywnie odebrali tą pierwszą elektryczną trasę Dylana. Mówili, że jak to taki Bart, on powinien przecież grać akustycznie. To trochę przypomina ten rozwój wypadków odnośnie bluesa, tak? Jak się zaczął elektryczny blues, to ludzie się strasznie burzyli, mówili, że jak to blues, to przecież musi być na akustycznej gitarze grany i tak dalej. Tutaj było podobnie i dopiero po latach jakby gdzieś tam ludzie się oswoili z tą ideą, że Bob Dylan gra elektrycznie i tak naprawdę gra świetnie elektrycznie, no i grał świetnie elektrycznie też z The Band. Chłopaki tak naprawdę używali tej nazwy właśnie, że oni są The Band, czyli zespołem, który gra z Bobem Dylanem. No i tam się pojawił pomysł tego, że gdzieś chcieliby jakiś swój własny materiał nagrywać, i tworzyć i wydawać. Zastanawiali się nad nazwą, na początku myśleli, czy zostawić te The Hawks, jak z Ronnie Hawkinsem, czy zmienić jakąś nazwę. Gdzieś tam cyrkulowały różne opcje, które mieli, ale zdecydowali się na nazwanie się po prostu The Band, czyli po prostu zespół. Chłopaki mieli problemy finansowe, to trzeba powiedzieć tutaj jasno, gdzieś tam rzeczywiście głodowali, musieli kraść jedzenie, jakieś takie dziwne akcje się tam działy zarówno z Ronnie Hawkinsem, jak i we wczesnych czasach później, gdy już odeszli od Boba Dylana, ale nie mieli jeszcze dostatecznie tyle gotówki, żeby sobie poradzić jako solowy band. Oni wynajęli gdzieś w okolicach Woodstock taki różowy dom, w którym wszyscy zamieszkali, tam tworzyli muzykę i tak naprawdę to się nazywa The Big Pink, czyli Wielki Róż, ten dom. On stoi do dziś gdzieś tam niedaleko tej farmy na Woodstock. Można go, no odwiedzić to nie, ale można gdzieś koło niego przejechać. No i tam panowie się zebrali, stworzyli przepiękną, przecudowną muzykę, wydali swój debiutancki album i gdzieś po tym debiucie, który był bardzo też uznany przez krytyków, gdzieś tam się im udało przebić do mainstreamu, no i do tego, że rzeczywiście zarobili pieniądze, mogli sobie normalnie dostatnie żyć. Natomiast tam pojawiły się problemy, bo oni byli uzależnieni w dużej mierze od używek, byli dość nieodpowiedzialni, jeździli w ogóle samochodami, które rozbijali cały czas gdzieś tam w okolicy tej właśnie farmy Woodstock, tego Big Pink, gdzie mieszkali. No i tam pojawiły się takie niesnaski, bo Robbie Robertson, o którym już wspomniałeś, miał problem z tym, że rzeczywiście reszta zespołu jest strasznie nieodpowiedzialna, przesadza mocno z tymi używkami, tam się pojawiła gdzieś heroina pośród tych narkotyków, które zażywali, która jest bardzo ciężkim narkotykiem, ją brał głównie Livon Helm, czyli wokalista i perkusista tej grupy. Robbie Robertson z Livonem Helmem byli bardzo blisko, to byli dwaj najlepsi przyjaciele. No i ta relacja zarówno między wszystkimi członkami zespołu, jak i również między po prostu Livonem Helmem, Robbie Robertsonem się psuła. I ostatecznie właśnie w tym 1976 roku Robbie Robertson stwierdził, że ma już po prostu tego dość, że nie jest w stanie tak funkcjonować jak oni i jego zdaniem te bycie ciągłe w trasie, koncertowanie i to jak to wszystko wygląda, to nie jest dla niego. No i dlatego wyszedł z tym pomysłem, żeby zagrać ten ostatni pożegnalny koncert, tak jak trochę The Beatles właśnie już wspomniałeś o tym, po prostu będąc na szczycie zagrać jakiś świetny koncert, który to zakończy, no i tyle. On miał taki pomysł, że oni powinni jeszcze jakieś nagrywać albumy w praktyce. Nagrali jeden album po The Last Waltz, o tym będziemy jeszcze mówić, natomiast to po prostu była zasadniczo ostatnia płyta w tym oryginalnym składzie z Robbie Robertsonem, bo gdzieś to się później trochę rozpadło. Tak, no i tak przechodzimy właśnie do The Last Waltz.
Tak, a że Kuba właśnie wspomniał, że Robbie Robertson był już zmęczony, to jeszcze na dodatek uznał za taki znak to, że coś się stało ich jednemu z wokalistów, a mianowicie Richard Manuel miał wypadek i to tam gdzieś chyba na jakiejś łódce i on uznał, że no tak, w trasie dzieją się złe rzeczy i zasadniczo donikąd to nie prowadzi, kończymy z tym koncertowaniem i trzeba zagrać ostatni show, prawda? No to pytania nasuwają się same, gdzie, a jeśli film, no to kto ma go wyreżyserować i zasadniczo jak to ma wyglądać. Jeśli chodzi o miejsce, no to jest to legendarne Winterland Ballroom, to jest San Francisco. Natomiast bardzo ciekawy fakt dotyczy właśnie reżysera, który zajął się rejestracją tego wydarzenia, bo to nie był byle kto. Natomiast jeszcze jeden taki fun fact, mało osób wie, że The Band grało na Woodstocku. Woodstock jako koncert został zarejestrowany, jest film dokumentalny, widać te występy gwiazd, które znamy, prawda, Joe Cockera, pamiętamy Jimiego Hendrixa, słynny występ Ten Years After, Joan Baez. Na tym dokumencie nie ma The Band, więc niewiele osób, można powiedzieć, o tym wiedziało, że ten zespół rzeczywiście tam zagrał. No ale tak było, natomiast tenże Woodstock, no tam był też zaangażowany niejaki Martin Scorsese, młody reżyser, on tam brał udział w opracowaniu tego materiału, więc gdzieś tam była jego kandydatura na celowniku, aczkolwiek różne nazwiska się przewijały. I teraz uwaga, Kuba, wiesz na przykład o kim myślano, a przynajmniej Robbie Robertson myślał w charakterze właśnie osoby odpowiedzialnej za nagranie?
Chyba nie.
No to między innymi myślał o Lucasie i między innymi myślał o Coppoli.
O!
Z takich zagwozdek. Natomiast on jeszcze kojarzył, że jest ktoś taki jak Martin Scorsese, no i to wielki miłośnik muzyki, ale na dobrą sprawę polecił go Jonathan Taplin, który był tour managerem tego zespołu i on zresztą współpracował swego czasu z Martinem Scorsese, więc umówił tychże panów i Martin Scorsese był wtedy młodym, aspirującym reżyserem. Był zajęty niesamowicie, bo już miał jakąś tam renomę. Co ciekawe, w tym samym roku, w którym nakręcił ten koncert The Last Waltz, to też właśnie chyba w kwietniu 1976 wyszedł Taksówkarz, który przyniósł mu niesamowitą sławę. I w czasie, kiedy ten koncert miał być rejestrowany, to on pracował nad firmą New York, New York i był absolutnie pochłonięty tą robotą, ale spotkał się z Robbie Robertsonem. I to jest zagadka ponownie dla ciebie. Na początek, czym zaimponował Martinowi Scorsese Robbie Robertson?
Tego nie wiem, ale wiem, że Robbie Robertson lubi kino bardzo, więc może tym.
No też, myślę, że był taki argument, że panowie zaczęli się fajnie dogadywać. Wyobraź sobie, że Martin zaimponował liderowi The Band, recytując słowo w słowo piosenkę Danielle and the Sacred Harp z trzeciej płyty zespołu Stage Fright, a na spotkanie przyszedł z Lizą Minnelli. To są dopiero, wiesz, fun fakty. I on się od razu do tego pomysłu zapalił, ponieważ już wtedy było wiadomo mniej więcej, kto na tym koncercie zagra z gwiazd. A Scorsese uwielbiał muzykę. Zresztą do dzisiaj stoi na straży muzyki i starych nagrań, bo on tam bardzo mocno się udziela, jeśli chodzi właśnie o restaurowywanie starych taśm nagraniowych i też filmów. Więc on jest bardzo, bardzo mocno zaangażowany właśnie w ochronę muzyki. No i z Martinem Scorsese przyszła niesamowita ekipa, bo tam był taki gość, który się nazywa Michael Chapman, w zasadzie trójka operatorów, to był pierwszy z nich i on pracował przy Taksówkarzu i Wściekłym Byku. Drugim operatorem był Laszlo Kovács, on był z kolei tymże operatorem w Easy Rider w filmie, a Wilmosz Sigmund pracował przy Łowcy Jeleni, no i Wrotach Niebios. No zasadniczo goście wiedzieli, jak operować kamerą i z tymi ludźmi Martin Scorsese miał zarejestrować ten Last Waltz. Więc zasadniczo ekipa jest, Robbie Robertson był zachwycony, reszta zespołu trochę mniej, no ale powiedzmy, że Scorsese jest przyklepany. Teraz pozostaje kwestia udekorowania sali, więc jeśli ktoś ogląda ten film, to tam bardzo mocno rzucają się w oczy te wspaniałe żyrandole. I one zostały wzięte z opery właśnie San Francisco, bardzo znanej, ale te same żyrandole można zobaczyć w filmie Przeminęło z wiatrem. Co w sumie też mówi o tym, że bardzo poważnie panowie podeszli do sprawy z The Band i w ogóle z całej tej ekipy odpowiedzialnej za organizację wydarzenia, żeby to było coś magicznego. W dodatku Martin Scorsese skorzystał z bardzo nieszablonowej wtedy kamery. To znaczy zazwyczaj to były Bolexy, tam 16-milimetrowe, natomiast on skorzystał z innej kamery, nowocześniejszej, przez co miał szerszy obraz. I to bardzo fajnie widać na tym dokumencie, zwłaszcza na takich zbliżeniach. No i mając tak wspaniałą ekipę, w zasadzie można powiedzieć, że ten aspekt rejestracji koncertu był przygotowany. Natomiast pozostaje pytanie, kto ma zagrać. Na początku zespół planował zaprosić przede wszystkim Roniego Hawkinsa i Boba Dylana. No bo od Roniego Hawkinsa w zasadzie się zaczęło, można powiedzieć, że Bob Dylan sprawił, że oni dojrzeli muzycznie i potem zaczęli robić fantastyczną muzykę jako już indywidualna grupa muzyków. Ale zainteresowanie tym koncertem było tak duże, że ni stąd, ni zowąd zaczęli się pojawiać kolejni artyści. Eric Clapton jako szkoła brytyjskiego bluesa, Dr. John to Nowy Orlean, Joni Mitchell, czyli piosenkarka, wybita songwriterka, muzyka folkowa, Muddy Waters, legenda bluesa z Chicago, Paul Butterfield, czyli fantastyczna harmonika ustna, Irlandia, Ameryka, no różne style, Kanada, Neil Young, jeszcze do tego doszedł oczywiście Bob Dylan, no zasadniczo paka niesamowita i to był super pomysł, jaki mieli chłopaki z The Band, bo stwierdzili, że jednocześnie podziękujemy naszym mentorom, a z drugiej strony zaprosimy muzyków, których cenimy, których bardzo lubimy i damy taki fajny przekrój muzyczny. Ale ten przekój muzyczny to chodzi o kapele i style muzyczne, które my bardzo sobie cenimy, szanujemy i bez których no, nie byłoby nas tutaj. Więc fantastyczna sprawa, ale Bob Dylan był tutaj przede wszystkim osobą kluczową, żeby w ogóle ten koncert miał się odbyć i kiedy oni z nimi rozmawiali, to on mi zadał takie pytanie, ej, słuchajcie, ale to będzie jeden z tych koncertów jak u Franka Sinatry, że on po prostu cały czas ma te pożegnalne koncerty i co roku wraca. No nie, serio, Bob, to już jest ostatnie, my już zawijamy wrotki koncertowe. No i niewiele brakowało, Bob Dylan by nie wystąpił, ale gdzieś tam na ostatnią chwilę on został przyklepany. Natomiast co istotne, chodzą takie pogłoski, że gdyby nie to, że on się zgodził, to Warner Bros. W ogóle by odmówił rejestrowania tego wydarzenia i wypuszczenia takiego filmu dokumentalnego i koncertowego. Więc tyle, jeśli chodzi właśnie o organizację tego wydarzenia i to, jak do tego przystępowano, no to teraz sam proces filmowy, nagraniowy.
Tak, tu wspomniałeś o tych żyrandolach z Przeminęło z wiatrem. Jeśli chodzi o ten wystrój tej sceny, to jest jeszcze całe takie tło, na którym oni stoją. Tam są jakieś takie kolumny dziwne i tak dalej. To znowu było wzięte z San Francisco opery, z przedstawienia La Traviaty Verdiego. Więc to nie tylko żyrandole tam są pożyczone, ale również cały w ogóle wystrój sceny. Do tego wszystkiego Robbie Robertson dawał Scorsese i ekipie filmowej wskazówki do tego, jak chciałby, żeby to wyglądało całe. Jedną z nich było to, że on bardzo chciał, żeby były inne światła niż podczas takich standardowych koncertów, bo mówił, że jemu się nie podobają te niebieskie i zielone światła i tak dalej, które się na koncertach pojawiają. On by chciał coś takiego bardziej intymnego, rodem z musicali, na przykład, które produkowała wytwórnia MGM. Dlatego taki bardzo atmosferyczny wystrój i klimat jest na scenie podczas The Last Waltz. To było życzenie Robiego Robertsona. Wspomniałeś również o tym, że oni się ze Scorsese zaprzyjaźnili też podczas już tej pierwszej rozmowy i później. I tutaj rzeczywiście była taka wymiana, to znaczy na przykład Robbie Robertson zasugerował, że chciałby odnośnie filmowania i stylu, żeby to przypominało awangardowy film Jeana Cocteau The Blood Poet. On mówi, że już teraz nie pamięta dlaczego to zasugerował. No i w Winterland Ballroom była jakaś przestrzeń, którą nazywali The Cocteau Room, pokojem Cocteau, gdzie na zapleczu jakby te rzeczy filmowe się tam działy. Tam, no, wciągali koks generalnie w tym Cocteau Room, no bądźmy szczerzy. Natomiast mam ciekawostkę jeszcze taką, że Winterland, gdzie to się wszystko odbywało, to było venue, które należało do tego promotora, który nazywał się Bill Graham. On jest kluczowy, jeśli chodzi o w ogóle promocję koncertów w Stanach Zjednoczonych w tamtym okresie. I co ciekawe, Scorsese udało się przekonać Billa Grahama, że pozwolił mu wkopać się w podłogę tego Winterland, bo chciał wybudować jakąś wieżę, żeby na niej postawić kamerę, żeby mógł z tyłu filmować z innego kąta muzyków na scenie. I Bill Graham się na to zgodził. Więc Martin Scorsese po prostu zniszczył część podłogi w tym Winterland Ballroom, żeby wybudować wieżę na kamerę. To tak z ciekawostek typowo już tutaj technicznych, tam było iluś kamerzystów, którzy kręcili cały ten koncert. No było to przedsięwzięcie naprawdę duże. W ogóle Martin Scorsese napisał 300-stronicowy skrypt tego, jak widzi to, jak kamery mają pracować i co mają filmować i jak to się ma całe jakby przemieszczać i poruszać odnośnie ustawienia, że jak on widzi to, że ten film będzie zrealizowany, jak te sceny mają być ujęte. To jest bardzo ciekawe, także Martin Scorsese miał 300-stronicowy poradnik, jak on to widzi, który przekazywał filmowcom, którzy pracowali na planie, tu mówię w cudzysłowie na planie, no bo w praktyce rejestrowano po prostu koncert. Więc to tyle odnośnie tych szczegółów związanych z filmowaniem. Łukasz powie teraz kilka zdań o próbach, które się odbyły do tego koncertu.
Tak, dosłownie w kilku słowach, ale mogę jeszcze uzupełnić. Właśnie to, że Martin Scorsese miał ten 300-stronicowy skrypt, to wynikało z tego, że on doskonale wiedział, o czym są te piosenki, dokładnie znał kolejność i tak podchodził do tego, że wiedział, instruował, która kamera powinna kiedy kogo pokazywać, bo doskonale zdawał sobie sprawę, co się będzie działo. I przede wszystkim o czym są te utwory, o czym oni śpiewają, więc on bardzo mocno reagował na to, co się działo na scenie, to jest jedno, ale jednocześnie co jest przedmiotem każdego z tych utworów, co było już wtedy absolutnie nowatorskie, już nie mówiąc o samych sprzętach audio, które on tam miał, bo to też były jakieś niesamowite zabawki. Co ciekawe, oni w ogóle przyjęli wtedy taką taktykę, że nie będą rejestrować publiki za bardzo. To znaczy będą przede wszystkim pokazywać scenę, to jak ci muzycy ze sobą współgrają i rzeczywiście tej publiki jest mało, prawda?
Nie ma ujęć praktycznie.
Tak, jest dosłownie kilka. Natomiast nie wiemy za wiele o próbach, poza tym, że zdajemy sobie sprawę, gdzie się odbywało. Był taki clubhouse w Shangri-La, i to było gdzieś przy jednej z takich autostrad, ale zasadniczo koło plaży i tam przesiadywali chłopaki. Zresztą chyba na dokumencie jest, popraw mnie jeśli się mylę, tam chyba część w ogóle została starego otapetowania, podobnie publicznym, bo one były tam różowe te ściany, no oni tam przechodzą, tam jest realizatorka i chyba Danko właśnie tłumaczy Scorsese, że no wiesz, to było co innego.
Tak, kiedyś miał inne użycie, tak.
Inne społeczno-gospodarcze przeznaczenie obiektu było, można powiedzieć. No więc tak, tam odbywały się próby i nie wiemy za wiele poza tym, że tam na przykład wpadła sobie Joni Mitchell, przyjechała, tam rozpracowali trochę jej progresji akordowych, niektórych tych kawałków, ale to nie było na zasadzie, że tam wszyscy się spotykamy o tej godzinie, wtedy jest ten, wtedy jest tamten i tak dalej. Nie, to było takie, jakby to powiedzieć, raczej swobodne. Był na pewno Van Morrison, który tam raz pojawiał się w mieście, raz go nie było i przyjechał i stwierdzili, że zagrają Caravan, które było jego utworem. Tam dogadywali się w kwestii tego repertuaru, zresztą Neil Young też tam wpadł. Tam też między innymi zapadła ta decyzja, że zagrają Helpless, który jest słynnym numerem zresztą Neila Younga i jak powiemy, no najlepsze wykonanie Helpless chyba jest właśnie na tym albumie, prawda? Takie ever, ever, bo ty jesteś maniakiem Neila Younga, stary.
Jeśli chodzi o Helplessa, to zdecydowanie ta wersja Last Waltzowa.
Tak, no więc te próby powiedzmy, że były, ale chyba nie odbywały się tak na zasadzie takiej absolutnej skrupulatności. No i z okazji tego wspaniałego koncertu Robbie Robertson sobie wymyślił, że trochę przerobi swojego Fendera Stratocastera gitarę słynną z 59 roku, ale ten kolor zmieni, więc ją nie wytaplał, ale ukąpał, no zasadniczo pokrył brązem. Co jest absolutnie niespotykane w świecie gitary. Do dziś jak żyję, to jest chyba jedyna gitara, która ma takie pokrycie, jeśli chodzi o ten korpus. No i nie wziął pod uwagę niektórych aspektów, bo to, że zmieni się brzmienie, to jedno. Ale ono mu się akurat jeszcze bardziej podobało. Chodzi o to, że ona zaczęła być potwornie ciężka. No ale brzmiała świetnie, tylko kurde, no tam pomęczył się i tak oglądałem ten koncert. No chudy to chłopaczyna był wtedy, to współczuję mu, no ale to miał tą gitarę z brązu tego fantastycznego Strata, który później był skrzeszany przez Fendera. Zasadniczo jest to fajna ciekawostka, wymyślił sobie, że na ten specjalny koncert gitarę, na której zawsze grał, no trochę ubierze w inne kolory. No i tak też się stało. Panie Jakubie, co tam w menu było w Winterland?
No tak, no bo to trzeba przejść tutaj już do szczegółów odnośnie koncertu i to już mówię, że to było w Święto Dziękczynienia, więc wszystko zaczynało się o 5 i zaczynało się wielką fiestą, ponieważ serwowano ludziom jedzenie, jest w ogóle niedorzeczne, ale okej. Okay. Plan był taki, że na początku zaserwują jedzenie, będą jakieś pary, które będą tańczyły walca, no bo w końcu całość nazywa się The Last Waltz, ostatni walec.
Walc, nie walec.
Walc.
Możesz to zostawić, ale walc.
Złoto.
Walc.
Tak, masz.
Złoto, tak.
Tak. Tak. To jest blooper, który zostawię. Też mi się podoba.
Dobra. Rozsmarowali tak. Po prostu elegancko publikę.
Tak, no. Ale nie no, słuchaj, powiem ci tak. Było co rozsmarowywać, ponieważ w menu znalazło się 2,7 ton indyków, 130 kg łososia, 450 kg ziemniaków, 340 litrów sosu, 250 kg dżemu żurawinowego do mięsa, 1,5 tysiąca litrów cydru i 180 kg ciasta dyniowego oraz wiele, wiele więcej innych produktów, które były serwowane.
Powiem tak, wegetarianin płakał.
Tak, myślę, że wegetarianie mieli tutaj ciężko, ale ciekawostka jeszcze odnośnie tego wszystkiego, no bo tyle jedzenia musi trochę kosztować i nie można sprzedawać tanich biletów na taki koncert. Więc w tamtym czasie bilety na właśnie ten The Last Waltz chodziły po $25. To jest ekwiwalent 130 dolców dzisiaj. I to wtedy była astronomiczna kwota za koncert. To dzisiaj nie jest astronomiczna kwota za koncert $130. Ja mam wrażenie, że czasami ciężko jest znaleźć koncerty, które są poniżej tej kwoty w tym momencie, z tych większych. Natomiast wtedy no, to było strasznie dużo, bo normalnie bilet na koncert kosztował $4 do $7, czyli gdzieś 5 razy mniej. Natomiast pomimo tej dużej kwoty, Bill Graham nie chciał ogłosić, kim będą goście, którzy pojawią się tego wieczoru. No bo w ogóle właśnie pomysł tego Billa Grahama, tego promotora, który stwierdził, że zobaczymy, czy ludzie nam zaufają i po prostu ogłosili, że będzie to nazywało się The Last Waltz, The Band and Friends. Ale ludzie mimo wszystko wykupili wszystkie wejściówki. Mówi się, że pojawiło się około 5000 osób na tym koncercie. Chociaż niektóre źródła mówią, że 5400, więc tutaj to też gdzieś jest niedokładne. Nie wiadomo do końca chyba. No i tak, i ludzie zjedli, pary zatańczyły. I tutaj właśnie ciekawostka. Od 5 było wejście, gdzie serwowano jedzenie. Ten koncert trwał do 2:15, to znaczy o 2:15 grali ostatnią piosenkę, ostatni encore, także to całe trwało ponad 4 godziny, jeśli chodzi o koncert. I teraz ciekawostka, nie wszystkie utwory są w filmie, które były grane tego wieczoru.
Część utworów jest w filmie wręcz, można powiedzieć chyba.
Dokładnie, można powiedzieć, że tylko niewielka część tych utworów jest na filmie, natomiast na serwisach streamingowych można sobie znaleźć, bo jest pełna wersja wszystkich utworów, które były grane. Tam jest kilka też jakichś prób i tak dalej zarejestrowanych, ale zasadniczo cały ten koncert można sobie przesłuchać w tej wersji Deluxe Edition tego albumu. Jeśli chodzi natomiast o jakieś tam bootlegi, to na YouTubie, jak się pogrzebie, to można znaleźć jakieś nagranie amatorskie kamerą gdzieś chyba z balkonu czy coś takiego, gdzie jest zarejestrowany cały koncert, gdzie słychać, że troszkę inaczej chłopaki grali, bo tam oczywiście były miksy, były dogrywki i tak dalej. Także jeśli kogoś interesuje The Last Waltz w takim oryginalnym wydaniu, czyli tak jak rzeczywiście ludzie to słyszeli tego wieczoru, to można sobie tego bootlega gdzieś tam odkopać. My go może zalinkujemy tutaj do tego odcinka na social mediach naszych. To z tego miejsca zapraszam, nie będę zapraszał na koniec. Zapraszamy u nas na social media. Zapraszamy u nas na Facebooka, na Instagrama.
A jak jesteście po raz pierwszy, to mówimy siema. I dziękujemy za zaufanie.
My jesteśmy wszędzie poza TikTokiem, prawie że. Więc szukajcie nas na social mediach, tam wrzucamy różne ciekawostki i tam na pewno ten link do pełnego bootlegu The Last Waltz się pojawi. No i dobrze, Łukaszu, no to ludzie pojedli, pary zatańczyły, no i zaczął się koncert. Jak to wyglądało?
No i jedziemy. A jedziemy od repertuaru The Band. No jest to absolutnie dla mnie zagadkowe, patrząc na liczbę muzycznych gości, ale już od razu to jest spoiler. Ja jestem absolutnie zachwycony tym, co ten zespół grał bez gości, bo on zaczął właśnie swoim repertuarem, czyli można powiedzieć, że całą imprezę zaczął piosenką Up on Cripple Creek. Fantastyczny kawałek. I cały występ The Band trwał godzinę, zanim właśnie zaczęły się jakieś przetasowania w składzie i pierwsi muzycy spoza składu The Band zaczęli się pojawiać. Tam jeszcze był na przykład The Night They Drove Old Dixie Down. To też wykonał The Band w swoim oryginalnym składzie i tam Levon Helm na perkusji, który właśnie wsadzi niesamowite groovy, przepięknie śpiewa. I to jest tak cudowne wykonanie, że chyba tam właśnie wszyscy są byli przynajmniej zgodni w The Band, że to było ich najlepsze wykonanie tegoż utworu, jakie kiedykolwiek było. Tam było też Shape I'm In, między innymi przepiękne utwory, no i zasadniczo właśnie już jak się pojawiali pierwsi goście na scenie, to tam jeszcze wcześniej Bill Graham poinformował, słuchajcie, gubernator Jerry Brown nawet przyjechał, więc tam róbcie dalej chłopaki, co robicie. No więc już widać było po pierwszych utworach, że jest naprawdę, naprawdę dobrze, że chemia się zgadza między tymi muzykami, jest świetny fan, jest znakomicie, wszystko płynie, elegancko, więc można zapraszać gości.
Tak, a tych zaproszonych gości było naprawdę wielu. Byli to genialni songwriterzy, muzycy, gitarzyści, perkusiści, zasadniczo same gwiazdy muzyki. Ale o tym wszystkim powiemy za 2 tygodnie, bo już się dzisiaj tutaj rozgadaliśmy naprawdę sporo. I w następnym odcinku podsumujemy też ten temat i opowiemy dokładnie, kto dołączył do The Band, jakie były wtopy podczas tego koncertu, z jakimi problemami borykali się na przykład kamerzyści. Mamy nadzieję, że usłyszymy się ponownie w takim razie za 2 tygodnie. Cześć.
Cześć.
$225 kg sosu z cranberry, to jest po naszemu, jak to jest? Po polskiemu.
Po polskiemu zapomniałem. To nie są porzeczki, ja, nie pamiętam. Nie,
to jest porzeczka, tak, czerwona porzeczka. Znaczy to nie jest czerwona porzeczka, to jest to drugie, co jest jak czerwona porzeczka. Zaraz zobaczę.
Zasadniczo Kuba chce wam powiedzieć, że Chodakowska by płakała. Ja już nie mówiąc o wegetarianinach.
Żurawina.
Żurawina, o Jezu, rzeczywiście, żurawina.
Leci do gruperka, jeszcze raz powiem.